Prymas Wyszyński swoją maryjność przekazywał w licznych dziełach duszpasterskich. Jego program odnowy narodu polskiego był ściśle związany z zawierzeniem przyszłości ojczyzny Matce Syna Bożego. Jego narodowe rekolekcje, peregrynacja wizerunku Matki Bożej dawała Polakom siłę, poczucie wspólnoty i nadzieję. Dziedzictwo prymasa Wyszyńskiego opierało się na zawierzeniu życia Maryi.
Królowa naszego narodu.
Ksiądz profesor doktor habilitowany Marek Chmielewski, kierownik Katedry Duchowości Systematycznej i Praktycznej w Instytucie Teologii Duchowości na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Szczęść Boże, księże profesorze.
Szczęść Boże.
Będziemy dziś mówić o roli prymasa Wyszyńskiego w szerzeniu kultu maryjnego. Księże profesorze, często słyszymy, że i święty Jan Paweł II, a wcześniej kardynał Wyszyński postawili w swoim życiu wszystko na Maryję.
Tak, to jest jakiś szczególny znak czasów dla naszego narodu, że u końca drugiego tysiąclecia otrzymaliśmy dwóch wielkich mężów stanu, dwóch wielkich proroków i obydwaj właśnie bardzo związani z czcią Matki Bożej, obydwaj wielcy czciciele Maryi, obydwaj ci, którzy zawierzyli siebie Maryi. Prymas Wyszyński poprzez często powtarzane słowo właśnie wszystko postawiłem na Maryję, to w myśl prymasa Chlonda, który go uczulił na to, że jeśli przyjdzie zwycięstwo w Polsce, to przyjdzie przez Maryję i być może to sprawiło, że prymas Wyszyński cały ten program duszpasterski w Polsce związał właśnie z postacią Maryi, a kardynał Wojtyła, późniejszy papież, poprzez swoje właśnie totus tuus, zaczerpnięte od świętego Ludwika Marii Grignion de Montfort, to całkowite oddanie się Matce Bożej. Więc obydwaj są na jednej linii tego zawierzenia się Maryi, jako tej, która jest naszą królową, tą, która wpisała się trwale w historię narodu polskiego. Prymas Wyszyński, wychowany w takim klimacie maryjnym w domu, jak sam wspomina, w domu były dwa obrazy drogie Polakom, a więc obraz Matki Bożej Jasnogórskiej, nazywany Czarną Madonną, i obraz Matki Bożej Ostrobramskiej z Wilna, który prymas w swoich wspomnieniach określa jako Białą Madonnę, czy Białą Matkę Bożą. I choć, jak wspomina, jako dziecko miał jakieś problemy z kolanami i za bardzo nie lubiał klęczeć przy wieczornym różańcu, który mieli zwyczaj odmawiać w domu, to jednak zawsze po przebudzeniu z zaciekawieniem przyglądał się obydwu obrazom i zastanawiał się właśnie nad nimi, jaka jest różnica i jakie podobieństwo. I szczególnie związał siebie z tą Czarną Madonną, bowiem swoje zarówno prymicje kapłańskie, jak i potem prymicje biskupie przeżywał właśnie na Jasnej Górze i tam przebywał bardzo wiele razy. Kiedyś nawet ojcowie Paulini obliczyli, ile razy prymas był na Jasnej Górze, w tej chwili nie pamiętam, ale to były naprawdę wielkie liczby. Praktycznie nie było chyba miesiąca, żeby nie był po kilka razy na Jasnej Górze. To było miejsce dla niego szczególnie bliskie i wszystkie trudne sprawy tam właśnie, tak jak cały naród polski, tam przeżywał.
Księże profesorze, czyli możemy mówić o konkretnym wpływie na jego powołanie, na jego życiowe wybory. To wszystko było związane w jego duchowości maryjnej.
Bez wątpienia tak. Motyw w różnych biografiach świętych, że tę miłość do Matki Bożej w jakimś stopniu zaszczepia matka, rodzona matka. I też często mówi się, no prymas utracił matkę dość wcześnie, ale też często mówi się, podobnie zresztą jak późniejszy papież, młody Karol Wojtyła, też jako dziecko utracił matkę. I często mówi się, choć no, jest to taka troszkę bardziej idąca po linii pewnego psychologizowania hipoteza, że ta utrata matki u wielu świętych jest tym czynnikiem, który sprawia, że tę potrzebę bliskości z matką odnajdują w relacji do Maryi. Myślę, że to jest jednak marginalna sprawa. Znaczniejsze jest to nadprzyrodzone oddziaływanie całej kultury domu i narodu, w którym kształtuje się pobożność maryjna konkretnych osób, w tym przypadku młodego Stefana Wyszyńskiego.
A prymas był uważany za duchowego przywódcę narodu polskiego, znajdował siłę w swojej maryjnej pobożności i ją realizował.
Tak, to był właśnie jego ten taki wiodący motyw i warto to podkreślić po raz kolejny, że ta maryjność prymasa Wyszyńskiego wbrew różnym komentarzom, zastrzeżeniom nie była taka pozbawiona odniesienia do Boga, bo często upraszczając znowu mówi się, że jeżeli ktoś jest taki bardzo maryjny, to jakoby pomijał tą centralną rolę Chrystusa, jedynego odkupiciela i zbawiciela. Tymczasem znowu historia świętych pokazuje, żeby tu tylko przywołać jako przykład świętego Maksymiliana Kolbego, no i potem oczywiście prymasa Wyszyńskiego i Jana Pawła II, że wszyscy wielcy czciciele Matki Bożej to byli zarazem wielcy apostołowie Jezusa Chrystusa. To byli ludzie, którzy dokonywali rzeczy niezwykłych w wymiarze duszpasterskim, w wymiarze misji Kościoła, misji ewangelizacyjnej, czyli w służbie Chrystusowego Królestwa, w służbie Chrystusowi. Więc w niczym pobożność maryjna nie przeszkadza, wręcz przeciwnie, prowadzi nas do Chrystusa. To znane od już czasów bodaj Bernarda, świętego Bernarda z Clairvaux, właśnie to hasło per Mariam ad Jezum jest jak najbardziej prawdziwe i sprawdza się w życiu prymasa Wyszyńskiego.
A które jego programy duszpasterskie zawierały maryjną duchowość?
Tu można by wymienić kilka takich wielkich inicjatyw, bo różnych pomniejszych jest bardzo dużo. Tak chronologicznie można by wymienić śluby, jasnogórskie śluby narodu z 26 sierpnia 1956 roku, uwieńczone potem tym aktem oddania Polski w niewolę Maryi za wolność Kościoła Chrystusowego w Polsce w 1966 roku. Zaraz po ślubach jasnogórskich, rok później, już kiedy prymas wyszedł na wolność, podjął inicjatywę peregrynacji obrazu, kopii obrazu jasnogórskiego po całej Polsce. I ta peregrynacja rozpoczęła się na Jasnej Górze 26 sierpnia 1957 roku i trwała do 1980 roku z przerwą na internowanie obrazu między 2 września 66 a 18 czerwca 1972. Obraz powrócił na szlak peregrynacyjny w Radomiu właśnie. To akurat moja diecezja, pracowałem w Radomiu, stąd zawsze bliskie to wspomnienie. I teraz mamy drugą peregrynację, która trwa od 1985 roku. I to jest wielkie, narodowe, permanentne rekolekcje. Właśnie ta peregrynacja to jest inicjatywa prymasa Wyszyńskiego. Za życia był bardzo zatroskany o przebieg tej peregrynacji. I to jest ten wielki program wdrażania ślubów jasnogórskich. No, mamy też apel jasnogórski, wprawdzie jego zapoczątkowanie nie tyle wiąże się z, może inaczej powiem, początki apelu jasnogórskiego wiążą się z osobą prymasa Wyszyńskiego, choć bez jego obecności. Bo kiedy został aresztowany, uwięziony, to właśnie na Jasnej Górze 8 grudnia 1953 roku kilka osób rozpoczęło praktykę takiej modlitwy do Matki Bożej właśnie, która dała początek apelu jasnogórskiego, który, jak wiemy, cieszy się ogromnym powodzeniem i to jest jakieś trwałe dziedzictwo, w które wpisał się również Jan Paweł II swoim komentarzem, przynajmniej dwukrotnie na Jasnej Górze. Więc to jest takie to, co właśnie nam prymas pozostawił. Oprócz tego mamy jeszcze różne mniejsze inicjatywy, jak chociażby założenie ruchu pomocników Matki Kościoła, to następnie Soboty Królowej Polski, też związane z całym dziełem Soboru, który był bardzo bliski prymasowi tysiąclecia. No i wreszcie przygotowania do 600-lecia Jasnej Góry, którego już nie doczekał. A oprócz tego, no to osobiście inicjował i przeprowadzał liczne koronacje obrazów i wizerunków maryjnych w całym kraju. Jest ich co najmniej kilkadziesiąt. Inspirował pielgrzymki. On także stał się inspiratorem przynajmniej czterech wielkich kongresów mariologicznych w Polsce. Pierwszy odbył się między 13 a 15 sierpnia 1960 roku na Jasnej Górze. Kolejny był w 1967, w 1972 był w Niepokalanowie. Następnie od 24-26 czerwca 1977 roku to był kongres mariologiczny w Gietrzwałdzie. To są takie cztery wielkie kongresy mariologiczne, które zapoczątkowały znowu wielką teologiczną, mariologiczną refleksję nad osobą Maryi i jej rolą w Kościele.
A kulminacyjnym takim... Tak, proszę.
Jeszcze tylko dokończę, że prymas także zaraz po swoim powrocie z niewoli utworzył komisję maryjną, która istniała do 90 roku, a kilka lat temu została reaktywowana. Komisja maryjna, której obecnie przewodniczy ksiądz arcybiskup Wacław Depo. Akurat jestem też jej konsultorem. Więc to jest komisja, która ma na celu kontynuację tego wielkiego dzieła prymasa w zakresie szerzenia zdrowej pobożności maryjnej w Polsce.
Księże profesorze, a czym ta komisja na samym początku zajmowała się?
Ta komisja właśnie miała na celu przede wszystkim programowanie od strony teologicznej i czuwanie nad peregrynacją, jak również organizowanie, zwoływanie i przeprowadzanie wspomnianych przeze mnie kongresów. Ta komisja miała taki charakter, nazwijmy to teologiczno-duszpasterski. Mhm. Żeby połączyć umiejętnie zdrową, posoborową mariologię z praktyką duszpasterską, z pobożnością ludową.
Kulminacyjnym momentem na tej maryjnej drodze kardynała Wyszyńskiego było oczywiście złożenie aktu całkowitego ofiarowania się Maryi w duchu świętego Ludwika Marii Grignion de Montfort, co uczynił, tak jak już wspominaliśmy, podczas swojego uwięzienia w intencji ocalenia Kościoła w Polsce i ducha narodu. Tam o to, czy ta jego marnieństwo, to jego zawierzenie dawało namacalne i widzialne owoce w polskim narodzie w tamtych trudnych czasach.
Z pewnością tak. Chyba już teraz z tej perspektywy czasu lepiej to widzimy, że przetrwaliśmy ten trudny czas i jakkolwiek ocenia się z obecnej perspektywy czasem, że to duszpasterstwo polskie było takie bardzo masowe, obliczone na ilości. Prymas bardzo cieszył się tymi niezliczonymi tłumami, które się gromadziły czy to na Jasnej Górze, czy w sanktuariach maryjnych. Ale właśnie sanktuaria maryjne były takimi ośrodkami promieniującymi duchowością na naród polski i kult Matki Bożej był właśnie tym czynnikiem, który sprawił, że przetrwaliśmy ten trudny czas komunizmu, represji, ateizacji. I więc bez wątpienia to była bardzo taka naprawdę Boża, z Bożego natchnienia strategia prymasa tysiąclecia. Choć nie był to może program taki duszpasterski wymyślony, że tak powiem, za biurkiem. To nie był jakiś program, raczej on się tworzył spontanicznie w odpowiedzi na różne potrzeby chwili, ale jak się okazuje, z punktu widzenia historycznego okazał się najbardziej owocnym. I jeżeli możemy być dumni z największego z Polaków, z Jana Pawła II, to bez wątpienia jest to owoc, że tak powiem, no tego wielkiego dzieła prymasa tysiąclecia, o czym zresztą sam papież powiedział zaraz po swoim wyborze, że nie byłoby papieża Polaka na stolicy Piotrowej, gdyby nie twoje, księże prymasie, zawierzenie, gdyby nie twoje oddanie Matce Bożej.
A był z nami ksiądz profesor doktor habilitowany Marek Chmielewski, kierownik Katedry Duchowości Systematycznej i Praktycznej w Instytucie Teologii Duchowości na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Do usłyszenia.
Szczęść Boże.